Chwała Jezusowi. Chciałbym zacząć słowami z Izajasza. Księga Izajasza w 53 rozdziale, nie będę czytał całości, dwa wersety, które głównie staną się takim gruntem, na którym chcę powiedzieć parę słów, choć nie będę egzegezy tych wersetów robił. 53:7 i 53:8. Znacie je w większości na pamięć. Bito go i torturowano. Lecz on nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą. Podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego współcześni? Nikt się tym nie przejął. Tak wyrwany został z ziemi, spośród żywych, za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios. Chcę miłować Boga, który 2000 lat temu tak szybko wybaczył mi po prostu moje grzechy, bez całej listy wielkich warunków, których nigdy nie mógłbym spełnić. Nie tak łatwo, ale tak szybko i tak wspaniałomyślnie mi wybaczył, bo na pewno nie tak łatwo. Sprawił, że mogę wejść na właściwą drogę i że ty i ja możemy być dzisiaj na drodze do Królestwa Bożego, do domu Ojca, amen? Bo gdyby On nie otworzył, to nie byłoby tu dla nas żadnej szansy. Inna myśl, którą sobie nieraz przypominałem przez lata służby i różnego rodzaju odwiedzin, jeżdżenia, jak wiecie, dużo głoszę w różnych miejscach. Tylko co wróciłem właśnie z wysp, gdzie mieliśmy wspaniałą konferencję w Anglii z zborami polskimi, które się zjechały. Ale przez te 28 lat, które sobie, 26 lat, przepraszam, które sobie podróżuję, zobaczyłem coś, co powoli zaczynało się kształtować w mojej głowie. Zobaczyłem, że Kościół, zbór czy wspólnota, która usunie z centrum swojego nauczania krzyż, jest na prostej drodze do stania się wszystkim, tylko nie Kościołem. Kiedy krzyż zostaje usunięty, to w miejsce tego wchodzi Ewangelia sukcesu i obiecywanie ludziom różnego rodzaju cudów i niewid. Wtedy uwagę serca kojarzy się bardziej na portfelu i na dostatku, na radosnym posiadaniu. A kiedy człowiek nawraca się pod krzyżem, nieraz to tu powtarzałem, to są ci ludzie, którzy się nie zachwieją w godzinach próby. Człowiek, który nawraca się z powodu agitacji, bo ktoś go zagitował, dlatego często jako nauczyciele czy pastorzy mówimy tutaj, chodzi o ewangelizację, nie agitację. Chodzi o składanie świadectwa, a nie ugadanie kogoś wersetami. Bo kiedy człowieka przyprowadzamy pod krzyż, on się nawraca w niezwykły, stały sposób. Takiego człowieka burze mniej ruszają. Wiecie, to co z Izajasza przeczytałem, wróg chciał, by się to nie dokonało. Wróg chciał, aby Bóg przegrał w tym miejscu i wróg chciał, aby nigdy nie zakrzyknął Zbawca Świata z słów wykonało się, dokonało, stało się. I dlatego przeszkadzał mu, prześladował go na samym początku. Pamiętamy, że kusił w potężny sposób. Pamiętacie, niedawno mówiłem tutaj o tym pokuszeniu. Powiem tylko, że ono w trzech stopniach składało się z tego, że patrz, kim jesteś. Ale on nie chciał zobaczyć, kim jest. Patrz, co możesz, ale nie był zainteresowany tym, co może. Patrz, ile tracisz, ale nie był zainteresowany tym, co traci. A wszystkie te trzy wielkie ataki diabelskie na pustyni, kiedy Jezus pościł, kuszące go, miały jeden cel. Zejdź z drogi na skróty. Po co ci ta Golgota? Po co ci ta męka? Po co ci ten Izajasz 53? Ja ci to wszystko dam, tylko oddaj mi chwałę. Ale on zdecydował się wejść na Via Dolorosa zamiast na diabelską drogę. On zdecydował się wejść na drogę męczeństwa i zdecydował się, że w ten sposób poprowadzi dalej też swój Kościół, który przeprowadzi, i wiemy z historii Kościoła, że wiecie, wielu naszych współbraci, sióstr i braci żyjących przez wieki byli ludźmi, których nie było stać, nie mówię już o aucie nawet, nie było ich stać na buty, nie było ich stać na osła, ale byli wielkimi świętymi, którzy poszli za nim. I widziałem ich nieraz. Służba każdego z nas będzie ukazywać podobieństwo do Boga, którego naśladujemy. To, czym jesteśmy, to upodabnianie się do Pana, którego naśladujemy. Zobaczcie, jak Jezus przeszedł przez to życie. Najpierw żłób betlejemski, czyli przyznacie, no niespecjalnie kariera od urodzenia. Potem osioł, potem mycie nóg, a potem krzyż. To nie są nasze definicje triumfu. Kiedy o tym myślałem, przypomniałem sobie dwóch poetów, których cenię sobie w szczególny sposób. Pierwszy z nich to Paweł Orkisz, który pisząc o Betlejem, o tym początku skromnym, napisał taki wiersz, oczywiście zacytuję tylko fragment, ale kontekst jest piękny. I powiedz mi, czemuś taki mały i czemu leżysz tak ubogi? Powiedz, czy sensu więcej znajdę, jeśli za tobą pójdę drogą? Przemocny tekst, od początku patrzący na Chrystusa jako na tego, za którym się idzie, bez względu na wszystko. A drugi tekst dotyczący właśnie takiego dnia jak dzisiaj, kiedy my wiemy, że to się nie stało dziś. To nie jest tak, jak tutaj bardzo ważne słowo pastor powiedział, wykonało się. To się wykonało, to nie jest coś, co się, to jest czas przeszły, dokonany, nie coś, co się dzisiaj będzie działo. Dziś Jezusa nie będą krzyżować, dziś Jezus żyje, amen. To nie jest tak, że go będą dzisiaj krzyżować, natomiast jest ten zamysł. I drugi poeta przepięknie napisał takie słowa: na skrzyżowaniu świata dróg, na ludzkim dróg rozstaju postawił krzyż swój dobry Bóg dla tych, co się błąkają. A kiedy widzę go we mgle i w środku ciemnej nocy, ramieniem swoim wspiera mnie, udziela mi pomocy. Nie wiem, czy pamiętacie ten tekst w wykonaniu dawno, lata temu, takiego zespołu Skaldowie, który dziś mało kto kojarzy chyba już, ale kiedyś wykonywali różne ciekawe pieśni. Wiecie, w liście do Koryntian, nie musicie go otwierać, również znacie bardzo dobrze ten werset, pisze bardzo dużo tego ważnego przesłania, o którym tu dziś wspomniał pastor. To się wykonało, to się stało. Tam jest napisane, że najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, pisze apostoł, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. I tutaj jest ta ważna gra słów, szczególnie w Grece. Jeżeli byśmy patrzyli tutaj na grecki, w grecką wersję tego wersetu w Nowym Testamencie, to słowo umarł. Czy Jezus umarł, czy nie umarł? Umarł, czy nie umarł? No to nie jesteście pewni, czy umarł? Ja jestem przekonany, że umarł. Tyle, że jestem również przekonany, że nie jest już umarły. Jezus żyje. Czas przeszły, dokonany. Czy został pogrzebany? Tak, został pogrzebany. Czas przeszły, dokonany, ponieważ grób jest jaki? Pusty. Grób jest pusty. I ukazał się Kefasowi. Ukazał się, czy nie? No ukazał się, tyle, że fajnie Kefasowi, a co ja mam z tego? Czas przeszły, dokonany, było, minęło, ale jest tu w tym wersecie takie piękne zdanie: dnia trzeciego jest z martwych wzbudzony. I tutaj mamy, jeśli chodzi o gramatykę, tak zwane perfektum. Czas teraźniejszy, pogłębiony. On nie został wzbudzony 2000 lat temu. On jest żywy teraz. Tu, w tym miejscu. To jest Pan, którego dziś uwielbialiście. To jest Pan, któremu służymy. Czy to nie jest powód, żeby zaklaskać Mu na Jego chwałę? Chwała Jezusowi. To jest to właśnie, co On zrobił. To jest to, co się dzieje. Przejdźmy do Słowa Bożego. Jana 19 rozdział. Przeczytajmy jeszcze parę wersetów. Jana 19 rozdział. W Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go, a on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. A było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: co napisał, to napisał. Święty Augustyn, jeden z ojców Kościoła, o naszym naśladowaniu Pana, zwracając się do sobie współczesnych, powiedział takie słowa: historia jest walką dwóch miłości. Miłości własnej, aż do pogardzenia Bogiem. Dziękuję za opiekę nad chorym. Dziękuję. Chwała Jezusowi. Jeszcze raz Augustyn. Historia jest walką dwóch miłości. Miłości własnej, aż do pogardzenia Bogiem. I miłości Boga, aż do pogardzenia sobą w męczeństwie. I w tamtych czasach, kiedy to pisał, oni wiedzieli, co piszą. A więc dwie miłości. Jedna miłość to tak bardzo zaczynam kochać siebie, że wszystko, nawet Bóg i Biblia, wydają się, że będą służyć mi, moim celom i zachciankom. A druga to, że wszystko znika w cień wobec Jego miłości, jak mówiła jedna z przepięknych pieśni. Gdy wpatruję się w Twoją świętą twarz, to wtedy zaczyna znikać moje plany, moje ambicje, moje kierunki. To wszystko przestaje być toczne. Powołaj mnie, Panie. Powołaj mnie, Panie. Uzdolnij mnie, jak mawia jeden z ojców Kościoła, uzdolnij mnie do tego, bym mógł czynić Twoją wolę, a wtedy chciej cokolwiek chcesz. Po prostu mów, co mam robić, a będę robił. Te słowa, które przeczytaliśmy przed chwilą z Jana, wydają się takie proste. Posłuchajcie, jak one prosto brzmią, a jaki dramat za nimi stoi. Czytałem to przed chwilą. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili Go. Na tym, co się stało potem, zbudowana jest przecież cały fundament reformacji, cały fundament naszego powrotu do biblijności. Jeżeli popatrzycie na pięć fundamentów reformacji, to praktycznie można powiedzieć, ja nie wiem, czy można użyć takiego słowa, te najważniejsze, ale kluczowe dla nas ludzi są oparte o to, co się stało na krzyżu, co czynił Bóg, albo w kierunku samego Boga, czyli wszystkie są ważne. Pamiętacie fundamenty reformacji, prawda? Pierwszy fundament, czy nie wiem, czy kolejność, ale w kolejności powiem, której myślę, że ma to ogromny sens dla nas, to było sola scriptura, czyli tylko Pismo. Gdybyśmy nie mieli Pisma, nic byśmy nie wiedzieli. Bo wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Czytane, śpiewane, medytowane, rozmyślane, nauczone się na pamięć. A więc sola scriptura. Drugie, co myślę, jest ogromnie ważne, solus Christus, tylko Chrystus. Bo gdyby nie Chrystus, wszystko inne byłoby bez sensu. O Nim dowiedzieliśmy się ze Słowa. On nas pouczył o sobie i dał nam wiedzę. Trzeci fundament reformacji to jest sola gratia, czyli tylko łaska. Przez łaskę jesteście zbawieni i Boży to dar. Sola fide, czwarty fundament, to jest tylko wiara. Z łaski przez wiarę. I piąty mi się podoba, bo wiem, że najbardziej go wszyscy to lubicie, kiedy możemy wstawać i uwielbiać i cieszyć się Jezusem, kochać Pana, wywyższać Go i śpiewać na Jego cześć. Lubicie to czy nie? Soli Deo Gloria. Tylko Bogu chwała. Wiecie, wielcy kompozytorzy, choćby tacy jak Bach, pisali małymi literkami koło swoich nut SDG. Nie szukali oklasków ludzi, poszukiwali Bożej chwały w tym, co robili. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili Go. Jego los stał się straszny. W Grece Mamy tu takie ciekawe słowo, nie będę, paralambano się mówi, ale trudne słowo, ale ma przepiękne, otwierające nasze poznanie znaczenie, o tak bym powiedział, może piękne nie, ale pięknie otwierające nasze zrozumienie słowa. Bo mamy to słowo jeszcze w innym miejscu. Zobaczcie, pamiętacie, co przed chwilą przeczytałem, nie? Wzięli więc Jezusa i odprowadzili Go. I to jest to słowo wzięli. Jeśli spojrzycie na nie w Nowym Testamencie, to słowo wzięli, mamy to słowo jeszcze w innym miejscu. Chociaż inny jest użyte po polsku słowo, stąd ich razem nie łączymy. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Wzięli i przyjęli, to jest to samo słowo. Jana 1,11 to mamy, to sprzęt. To przyjęli i wzięli, to w Grece to samo słowo i dotyczy tamtych ludzi i dotyczy nas. Krótko mówiąc, dotyczy pewnego faktu, że z Jezusem trzeba coś zrobić. Albo przyjąć, albo zaprowadzić na Golgotę. Albo go przyjmujesz, albo po prostu go prowadzisz na Golgotę. Nie ma innego wyjścia. Coś z nim trzeba zrobić. W jakiś sposób postąpić. Ukrzyżować, pozbyć się. On prawdziwie przyszedł do wszystkich nas. A co my z nim zrobimy? Przyszedł do swoich, ale swoi go poprowadzili. Swoi go na krzyż dali. Przyszedł do swoich i nie chcieli. Natomiast tym, którzy go przyjęli, dał wielkie prawo, prawo, które się liczy w duchowym świecie. Idąc dalej, patrzymy na Niego, a On, dźwigając krzyż swój, takie proste zdanie, a widzę mojego Pana, jak niesie krzyż. Widzę, jak dzieje się mowa o tym, co dla jednych jest głupstwem, a dla drugich mocą. Widzę słabego, który niesie krzyż i widzę tego słabego, utykającego pod tym krzyżem, który okaże się tak silny, że zadrży cały duchowy świat i zwycięży. On dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota. Jan na przykład nie pisze tu wiele, nie rozpisuje się o Cyrenejczyku i tak dalej. Pisze, dokąd wzięli Jezusa i co On zrobił. I to jest ten ważny fakt naszego zbawienia, że Jemu życia nikt nie zabrał, co już tutaj było w czasie postu i modlitwy powtarzane. Jezusowi nikt życia nie zabrał. To jest bardzo ważne, wiecie. To jest ta część Mesjasza, którą musimy dojrzeć. To nie jest tak, że Jezus sobie chodził, uczył uczniów, przyszli jacyś tam wojacy ze świątyni, którym może trochę Rzymianie pomagali, no aresztowali biedaka i zabrali. To nie było tak. Gdyby Jezus nie chciał być aresztowany, to by nigdy nie był aresztowany. On dał swoje życie za ciebie i za mnie. Bóg tak bardzo umiłował, że dał. A tą częścią dawania było wyciągnąć ręce, które zostały związane. Było rozłożyć dłonie, które zostały przekute gwoździami. On dźwigając szedł. Cię, gdyby chcieli go aresztować na siłę. Pamiętacie, kiedy go poszukiwali i spytali o niego, a on powiedział, ja jestem. Pamiętacie, co się im przydarzyło? Powywracali się wielkie chłopiska. Ludzie, którzy aresztowali niejednego i niejednego na krzyż zapędzili i na śmierć. Powywracali się, gdyby nie chciał. Ale kiedy to wszystko się działo, już w powietrzu, w jego sercu brzmiało to, co zostało wypowiedziane. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie. Co znaczy zapiąć, zaprzeć siebie? Zaprzeć się siebie, to znaczy powiedzieć, że ja to nie ja. Pytacie ktoś, ty jesteś kulec? Nie, nie jestem kulec. To co ty jesteś? Ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Ja czuję, że jestem w przedszkolu, w młodszych maluchach, żeby tą lekcję odrobić moim życiem. To jest to dziwne uczucie, kiedy stoję przed wami i nauczam ją czegoś. To jest tak, jakbym was, wiecie, nauczyć chciał alfabetu i powiedział, zacznę uczenie alfabetu od tego, że się wam pochwalę, że już potrafię A, B i C napisać. Mniej więcej tak się czuję, gdy was uczę takich rzeczy. On, dźwigając krzyż, szedł. Sam, z miłości do mnie i do ciebie, nikt mu tego nie zabrał. Nikt mu nie kazał, on chciał i powiedział, chcesz iść za mną, zaprzyj się siebie. Spytali go, on powiedział, ja jestem, ale pozwolił się wziąć. Nie poczytał sobie być równym Bogu, ale przyjął postać sługi. I jak wiecie, aż do śmierci krzyżowej w tym wszystkim był posłuszny temu powołaniu. Sam przyszedł na świat i nikt go nie mógł zmusić, żeby się urodził. Gdyby chciał, mógłby się urodzić w świątyni wykładanej złotem. Ale on miał swoją drogę, drogę, na której się będę mógł odnaleźć ja i ty. Przeszyć ziemię Izraela, czyniąc dobro, i nawet jeśli mu chcieli przeszkodzić, on i tak robił swoje. I tylko ludzka niewiara mogła stać na drodze, ale żadne militarne siły nie mogły mu stanąć na drodze. Robił swoje, szedł w kierunku Jerozolimy, gdzie wiedział, co go czeka. Miasto, które miało go przyjąć z radością, nawet nie umiało właściwie się i szczerze cieszyć. Poszedł do ogrodu oliwnego. Teraz idzie na Golgotę. Idzie z miłości. Ta miłość to jest właśnie miłość agape, o której nieraz tu mówiłem. I mogę powtórzyć, agape jest miłością bezwarunkową. Jest jednym z tych rodzajów miłości, innych niż miłość fileo, innych niż miłość eros. U nas w polskim języku jest miłość to, miłość to, miłość to. Ale w języku greckim ten rodzaj miłości nazywa się agape. Jest miłością zstępującą z góry, którą możesz dostać tylko od Boga z góry. Jest miłością, która mówi, choćbyś mnie przybił do krzyża, będę cię miłował, a tego nie tak łatwo nam się nauczyć. Jest miłością, która mówi, nie ma znaczenia, co mi zrobisz. Możesz mnie najwyżej zabić, a ja i tak będę cię miłował. Jak David Wilkerson powiedział do Nicky Cruza, choćbyś mnie pociął na 100 kawałeczków, każdy z nich będzie ci mówił, że Jezus cię kocha i ja cię kocham. Taką miłością niesie krzyż. I takiego chrześcijaństwa chce nas uczyć Jezus. Wiecie, my czasami widzimy to tak inaczej. My nie rozumiemy właśnie tego aspektu agape, że tak umiłował Bóg świat, że dał. A Syn Boży to wziął i z własnej woli poszedł za ciebie i za mnie na krzyż. Z własnej woli siebie za nas wydał. My to czasem widzimy troszkę inaczej. Kazali iść do kościoła. Kazali. Ja wiele razy tak żyłem, że mi kazali. Kazali, wiecie, wyrobiliśmy się w końcu z kolegami z tego kazywania. Bo odkryliśmy, że jak się wyjdzie z domu 7:10, to 7:15 na Bielsko-Białą Aleksandrowicę przyjeżdża pociąg. Do 7:30, czy tam 7:35 dojeżdża do Bielsko-Biała Główna. Można wtedy wypalić 2 papierosy było. Na Bielsko-Biała Główna stoi 15 minut... Można znowu było wypalić 2 popularne. A potem wracał i znowu 2 popularne. Bo tak się paliło, jak powiem, cały dzień się trzeba było ukrywać, to 6 naraz. A potem wracaliśmy i idealnie, kiedy ludzie wracali z kościoła tu w Aleksandrowicach, to ja wychodziłem z pociągu i byłem w kościele. Kazali, nauczyłem się, jak to ominąć, żeby kazali. Kiedyś później, po nawróceniu, powiedziałem o tym mamie. Opowiedziałem jej o tym, jak bardzo daleko byłem od Boga, jak bardzo nie rozumiałem w ogóle, o co chodzi. Żyłem życiem kłamstwa, życiem oszustwa, bo kazali, a z takiego sługi nic nie będzie. Nie będzie miłości z tego. Kazali się wstrzymywać, a komuś kazali wziąć ślub. Kazali, kazali. Wiecie, Słowo Boże mówi o dawaniu. Pamiętajcie jedną rzecz, że dawanie jest cechą agape. Miłość agape jest miłością, która tylko daje. Miłość nigdy nie bierze. Jeśli coś bierzecie, to dlatego, że miłość daje. Jeśli się za coś płaci, to już nie jest miłość. Nie ma takiej miłości, za którą trzeba zapłacić. Przynajmniej to już nie jest miłość agape. Płaci się, nie wiem, za wynajem czegoś, Może niektórzy mówią, że płacą za miłość, ale mają na myśli prostytutkę. Prawdziwe Boże agape mówi, za darmo daje siebie, jest kładzeniem siebie. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie, bierze krzyż, naśladuje mnie, kładzie siebie. Jeżeli coś jest płatne, to nie jest agape. Bóg miłuje ochotnego dawcę w każdym rodzaju dawania. My myślimy czasami, że ochotnego dawcę Bóg miłuje, to jest taki werset, który używają pastorzy, księża, rabini, pop, czy nie wiem jeszcze w jakich innych zgromadzeniach religijnych, żeby więcej kapsę nabić. Nie, to jest jedna biblijna prawda dla każdego, kto chce usłyszeć. Jeżeli dajesz i nie dajesz ochotnie z powodu kochania Boga, to twoje dawanie nie ma żadnej wartości, jakbyś w ogóle nie dał. Po prostu może straciłeś trochę pieniędzy, ale naprawdę niepotrzebnie. Jedyne dawanie, jakie Boga interesuje, to dawanie w agapie, w miłości, ochotnego dawcy, ochotny. W tłumaczeniu, gdyby popatrzeć na grecką definicję ochotnego, to jest wesoły, radosny, zachęcający. W ten sposób dawający. I w ten sposób Pan Jezus dawał. Oczywiście ktoś powie, ale przecież widzieliśmy Jego łzy. Widzieliśmy Jego łzy. Ale wiecie co? On się radował tym, co będzie tam za Golgotą. On się radował, gdy ujrzał jeden z dni, które nadejdą w wierze. Z tego, co było na świecie, nie mógł się radować. Na początku drogi z Jezusem pytali Go, gdzie mieszkasz? Pamiętacie? Takie było coś takiego. Gdzie mieszkasz? Bo nasze życie, centrum naszego życia kojarzy się z domem, a więc każdy musi mieć gdzieś jakieś miejsce. A więc pytali się Pana, gdzie mieszkasz? A On rozpoczął swoim nauczaniem pokazywanie im, gdzie mieszka. I teraz widzą powoli, gdzie mieszka Król. Powoli widzą, gdzie jest miejsce Króla. Widzą miłość płaczącą za nasze grzechy. Miłość, która nie ma gdzie głowy schronić. Miłość, która nie ma żadnego swojego adresu, gdzie byłoby napisane na tabliczce, że On tam mieszka, aż w końcu pewnego razu znalazła Mu ludzkość miejsce i w końcu przybili Mu tabliczkę Król Żydowski. Tam Mu znaleźli miejsce. Tam się okazało Jego adresem ziemskim. On po to narodził się, aby na siebie wziąć nasze grzechy i umrzeć na tym krzyżu. Teraz widzą miejsce Króla. Krzyż to, wiecie, krzyż jest tak pełny przeciwieństw i niezrozumienia, że można go rozumieć tylko patrząc na Jezusa. Można naśladować Jezusa niosąc krzyż, ale nie da się nieść krzyża bez naśladowania Jezusa. Dlatego, że krzyż ma choćby, krzyż ma paradoksy w tobie. Wiecie, co jest największym paradoksem krzyża? Im bardziej w dół, tym bardziej w górę. Im bardziej Syn Boży się uniżył, tym bardziej był wywyższony. Im bardziej człowiek chce się wywyższać. To jest tylko jeden rodzaj pychy w naszym życiu. Pycha, która przychodzi przed upadkiem. Nie ma innych rodzajów pychy. Biblia nam nie mówi, rozeznawajcie pychy i wybierajcie tą dobrą pychę. Nie. Nie ma, jest tylko jeden. Ten, po którym na pewno uderzymy w dno. A więc krzyż ma taki paradoks. Jezus mówi, że będę wywyższony i pociągnę do siebie wielu. Pewnego dnia zostaje wywyższony i pociąga do siebie wielu. Ludzie biją się w piersi. Świat zaczyna się zmieniać. Bandyta obok niego mówi, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. A on ma pełnię władzy, aby mu odpowiedzieć, jeszcze dziś. Ja sobie pomyślałem, jakie to musiało być dziwne, jak on powiedział jeszcze dziś, a tam cyk już miejsce dla niego było. Świat patrzy i mówi bandyta, a Bóg patrzy i mówi mój człowiek. Jeszcze dziś będziesz. Śmierć i życie, hańba i zwycięstwo, paradoks krzyża. Im bardziej w dół, tym bardziej w górę. Krzyż. Im bardziej w dół, tym bardziej w górę. Dlatego zło i pycha nie mogą sobie z krzyżem poradzić. Zobaczcie, zło nie za bardzo wie, co z krzyżem zrobić. I dlatego Biblia mówi, krzyż, mowa o krzyżu jest mocą dla tych, którzy dostępują zbawienia. Bo wtedy zaczynasz widzieć, czym jest Golgota. I jest głupstwem dla tych, którzy giną. Wiecie co, nie wierzyłbym, gdybym sam nie widział. Są w tej chwili na świecie kościoły, myślę, że nie wiem, chyba w Polsce jeszcze nie, ale we Francji i w Ameryce, gdzie jest zakaz śpiewania o krzyżu i o krwi Jezusa. Po prostu wyrzucono te pieśni. Nie pozwala się śpiewać ludziom o krzyżu, nie pozwala się śpiewać o krwi Jezusa, o dwóch najpotężniejszych siłach, które mogą zmienić życie grzesznika przez miłość Bożą. Tłumaczą to tym, w Ameryce dosłownie widziałem taki kościół, pokazywali mi. Jakiś budynek mieli przepiękny, wyglądał jakby zbudowany był w czasach rzymskich, przepiękne kolumny, ozdoby. Słuchajcie, nie wolno było śpiewać tam o krzyżu, ani o krwi. Tłumaczyli to tym, że dzisiejsze dzieci są bardzo wrażliwe i nie powinny takich rzeczy słuchać. Czy kościół ma dziękować Panu Bogu za miłość? Widzicie, co się próbuje zrobić? Próbuje się dokonać duchowej kastracji. Próbuje się dokonać duchowego zniszczenia Ewangelii. Najlepiej, żeby Ewangelia mówiła tak, nawróć się. Pan Bóg chce, żebyś miał zawsze dość wszystkiego. Wszystko ci będzie dobrze. I są tacy, którzy to roznoszą i nazywają to Ewangelią. Czy ja nigdy nie musiałem się z takimi ludźmi użerać. Ja zawsze mówiłem, weźcie sobie Eusebiusza z Cezarei. Poczytajcie sobie, przez co przeszła Kartagina. Kościół bohater, mój bohater. Kościół Kartaginy, który wszedł w taki ogień, że mało nie wyginął. Patrząc logicznie na to, co się działo, znacie, mówiłem wam tu o Felicycie, pamiętacie o Perpetule, o Cyprianie, biskupie Kartaginy. Kościół, który tak świadectwem wszedł w śmierć i męczeństwo, tak umiłował Boga, że przestali kochać siebie aż do męczeństwa. Zdawało się, że przegrywają, że zostaną starci z powierzchni ziemi, że nie będzie w Kartaginie kościoła. Tyle tylko, że kiedy przychodzili ich aresztować, oni karmili legionistów. Kiedy ich popychano, oni błogosławili. Kiedy wygnano ich na piach, oni śpiewali pieśni. Kiedy byli w więzieniu, błogosławili wojsko, które ich pilnowało. I wkrótce potem władcy zaczęli mieć problemy. Legiony rzymskie stały się pełne wierzących ludzi. Musieli zamordować od 6 do 7 tysięcy legionistów afrykańskich, żeby się pozbyć chrześcijan, a i tak im się nie udało. To jest to, co ten kościół robił. Wiecie, kiedy Adam zgrzeszył, nieposłuszny woli Bożej, to Bóg był pierwszym, który przyszedł spytać, gdzie jesteś. I Jezus ma odpowiedź na to pytanie i ona zmienia wszystko. Kiedy Bóg przyszedł po Adama i zaczął go poszukiwać i mówi, Adamie, gdzie jesteś? Pamiętacie, w czasie postu i modlitwy wspominałem wam Abrahama, Joshua, Heschela, tego judaistycznego biblistę, który pisał tą książkę, Bóg szukający człowieka. I on mówi, Bóg jest Bogiem, który pierwszy wyruszył na poszukiwanie nas. To nie my wyruszyliśmy, by szukać Boga. To Bóg wyruszył, by szukać nas. To nie Adam płakał gorzko w krzakach, mówiąc, Boże, gdzie jesteś? Ale to Bóg ze łzami w oczach wszedł i pyta, Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I nagle jest odpowiedź. Nagle jest odpowiedź, znajduje odpowiedź na starotestamentowe Adamie, gdzie jesteś, znajduje dopiero w Nowym Testamencie. Adamie, gdzie jesteś? Tu jestem, Ojcze. Ale jest cisza. Tu jestem, Ojcze. Ale jest cisza. Tu jestem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Tu jestem. To jest ta prawdziwa odpowiedź. To, co opuścił Adam, zeszło się znów w jedno. Adam tak nie rozpaczał. Adam się wolał kryć w krzakach. Jezus był wywyższony na drzewie krzyża, ale poczuł wtedy tą śmiertelność, samotność, której Adam nie rozumiał i nie czuł. Tu jestem, Ojcze. Tu jestem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego, a z Nim, dalej czytamy ten tekst, który przeczytałem z Jana, a z Nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. Tych dwóch reprezentuje nas trochę. Pan reprezentuje nas przed Bogiem. Tych dwóch reprezentuje nas przed naszym własnym sumieniem. Wszyscy umrzemy, ale nie wszyscy z Nim będziemy. Wszyscy umieramy, ale nie wszyscy dostrzegamy baranka Bożego. Dwa to początek wielokrotności. Wszyscy umieramy, ale nie wszyscy zobaczymy, że On jest Panem. I to jest właśnie dar z nieba. Zobaczyć i pójść za tym zobaczeniem. Zobaczyłem, tak jak Ty zobaczyłeś. I dlatego dzisiaj, gdybym zrobić wezwanie i nawet gdyby dać każdemu z Was 3 minuty tylko, to nie byłoby końca nabożeństwa do jutra rana. Jakbyście stąd zaczynając wychodzili i tutaj kończąc i każdy miał tylko nawet 0,5 minuty, moglibyście powiedzieć: On mnie znalazł, byłem koło Niego, znalazł mnie w depresji, znalazł mnie w chorobie, znalazł mnie w raku, byłem w szpitalu, ale nie jestem, byłem w depresji, ale nie jestem, byłem alkoholikiem, ale nie jestem, byłem, ale jestem dzieckiem Bożym, które może na tym świecie walić diabłu po drzwiach. Zbuduję Kościół mój, którego bramy piekielne nie przemogą. Czyli nie Kościół, który będzie się trzymał zasuwki w drzwiach i podpierał, bo mu diabeł będzie w nie walił, tylko Kościół, który wyruszy i tak diabeł będzie po drzwiach walił, że mu się będą trząść. On nie będzie wiedział, jak je trzymać. I podoba mi się to. Tak właśnie ma być. Myślałem sobie o jednej siostrze, którą kiedyś poznałem. Została zgwałcona przez gang, a rozpoczęła służbę wśród gangsterów. Pomyślałem sobie, to jest owoc największego przebaczenia. Miałaby pełne prawo brzydzić się młodych, czarnoskórych gangsterów. Ona dla nich rozpoczęła służbę i wydawać zaczęła pieniądze. Pomyślałem sobie, diabeł nie wiedział, z kim zadarł. To samo sobie pomyślałem, kiedy pastor wyszedł i powiedział: zaczynamy służbę dla chorych na depresję, prawda? Pomyślałem sobie, ale ma teraz ciepło wróg. Było atakować depresją? Ty wszedłeś na nasz teren. My cię nie tylko z naszego terenu wyprzemy. My ruszamy na twój teren. A bramy twoje nie przemogą tego, co może Kościół, który zna ukrzyżowanego Pana i Króla, tego, który zmartwychwstał. Co wy na to? Amen? Amen. Halleluja. Oddajcie chwałę. Bardzo dobry pomysł. Chwała Jezusowi. Mamy to, że z Nim ukrzyżowano. Gdzie, powiedzmy sobie to tak bardzo szczerze. Nawet nie trzeba wiele szczerości. Nie trzeba silić na szczerość żadną. Oni w ogóle nie pasują koło Jezusa. Zgadza się? Tak zgodnie z naszą etykietką. Oczywiście wy tego już teraz nie przyjmiecie, bo bardzo mocno weszliście w naukę Ewangelii. Ale wiecie, w Starym Testamencie było widać naprawdę etykietkę religijną, którą chętnie by Jezusowi urządzono i dziś. Wiecie, starodawne ołtarze Izraela, tam gdzie Izrael składał ofiary, miały być odsłonięte, żadnych gajów, żadnych kwiatuszków, żadnych śliczności. Ma być widać, czym jest grzech. Bo zapowiadały krzyż, na którym będzie wywyższony Syn Boży. Żadnych gajów, żadnych kwiatuszków. Ludzie, gdyby mogli, to by go ukrzyżowali, a potem by mu kwiatuszątka położyli. I tu jeszcze jaką laurkę jeszcze. I jeszcze zasadźcie to drzewami, żeby nie gorszyło oczu. Ale nie. Ten stary szorstki krzyż z obdartym szatem. Barankiem Bożym, Synem Bożym, Królem Królów i Panem Panów został wywyższony i wszyscy go widzieli. A obok niego ci, o których Izajasz mówił, że pomiędzy przestępców go zaliczono. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj 3 Rzymianie przybili. Pomiędzy przestępców był zaliczony. Liczba 2, jeszcze raz mówiłem to już wcześniej, to początek wielokrotności. Będą inni. Będzie zawsze 2 decyzje. Za Jezusem można tylko iść albo nie iść. Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg nie ma na pół etatu chrześcijan. Pan Bóg ma ludzi zakochanych w Panu Bogu. Jedni źli, jak ten, co ubliżał Jezusowi. I do takich Kościół wybierze się z Ewangelią. Inni opamiętali, jak ten, co zobaczył w nim Króla. I wielu tak zginie za wiarę i do końca będą widzieć w nim Króla. Ja nie nazywa ich złoczyńcami, łotrami lub bandytami. To moment, gdy już nie są niczym prócz umierających ludzi. Śmierć równa w tej sytuacji już ani zła czynić się nie da, ani dobrem życia kupić. Tylko Jezus i tylko jeden Jezus, czy na łożu śmierci, czy w Twoim życiu, wnosi różnicę. Syn Boży czyni różnicę tego, dokąd idziesz. Siedzisz? Bije Ci serce. Nikt z Was nie zapomniał oddychać w czasie nabożeństwa? Oddychamy, nawet o tym nie myślimy. Tu jest pu-bu, a tu oddychamy. Ale w tym czasie, kiedy siedzisz, idziesz. W tym roku jesteś bardziej podobny do Jezusa niż w tamtym albo mniej. W tym roku przybliżyłeś się bardziej do Twojego mistrza albo się oddaliłeś. Nic nie pozostaje takie samo. Ja mogę zapytać mojej żony, Ty możesz zapytać swojego męża i żony, możemy zapytać swoje dzieci, czy widzisz mnie, że bardziej jestem podobny do Jezusa? Czy widzisz, że się przybliżyłem? Bo Jezus wnosi różnicę i na pewno, jeżeli Go jest mniej, to się wszystko będzie rozpadać, bo światy i wszechświaty powstały utkane Jego słowem. Im mniej Go, tym bardziej się rozlatuje. Im Go więcej, tym bardziej będzie wszystko się miało sens. Jestem dzieckiem Bożym. Co za uczucie. Słuchaliśmy ostatnio w samochodzie przepięknej starej pieśni, jadąc do Londynu. I słowa tej pieśni mówiły: o, co za uczucie wiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym, a mój Ojciec w niebie wie wszystko. W niczym nie oddaję, jak ta pieśń brzmiała, no, tłumaczenie. Piękna. On całe życie szedł między grzesznikami. Jedni ślizali, inni Go nienawidzili. Na Golgocie to kolejny raz Jezus pośród grzeszników. Zanim ewangeliści zdążyli to wypowiedzieć, Piłat to napisał i umieścił nad krzyżem: Jezus Nazareński, król żydowski. I tu zgadzamy się bardziej z Piłatem niż z religią. On sporządził coś, co nazywa się titlos. Mamy od tego słowo tytuł, pochodzi z łaciny. Tu w tym wypadku titlos oznaczał tytuł kary, czyli winę. Jeżeli wina była straszna, to wieszano nad skazańcem winę, titlos. A jego wina była taka: król żydowski, Jezus Nazareński, król żydowski. Piłat wiedział, że to jedyna wina Jezusa, on bardzo dobrze o tym wiedział. Wiedział, że to jest jedyne, za co umiera. Wiedział, że manipulowano i politycznie go zmuszono do zabicia człowieka. Kajfasz nie wiedział, co prorokował, mówiąc, że jeden umrze za wielu. Podobnie zresztą Piłat nie wiedział. A napis ten, Słowo Boże mówi, czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Czyli języki uczonych całego tamtego świata zapowiadały, że języki wszelki język wyzna, że Jezus to Pan. To były wtedy języki najbardziej uczonych ludzi. Ale Paweł powiedział, że nie chce znać nic innego jak Chrystusa i to ukrzyżowanego. Na początku swojej działalności, zwróćcie uwagę, kiedy był jeszcze świeżym apostołem, to w Atenach się jeszcze tam tak uprzejmie zachowywał. No, widzę waszą pobożność, mężowie ateńscy itd. Kiedy dochodził do końca swojej służby i zmężniał, mówi: postanowiłem niczego nie znać prócz Syna Bożego i to ukrzyżowanego. W nim już nie było niczego innego. Dlatego, że ten krzyż sprawił wielką różnicę. Na krzyżu, chcę, byście to zapamiętali, zanim powoli wiem, że czas kończyć. Na krzyżu Bóg zbawił ciebie. Kto z was wierzy, że zbawiony przez ten krzyż jest? Wierzycie w to, prawda? Na ten krzyżu dokonało się nasze zbawienie. Przez Jego zmartwychwstanie, przez to, co dokonał dla nas. Na tym krzyżu Bóg zabrał z twojego życia czterech tyranów. I nie daj sobie, by ci tyrani wmówili ci, że mają do ciebie prawo. Zostałeś kupiony przez krzyż Golgoty. Pierwszy tyran, który ci chce powiedzieć, że mu nie uciekniesz, to śmierć. Śmierć, gdzie jest żądło twoje? Przegrałaś. Pamiętacie, co w czasie postu mówiłem? Cytowałem Moody'ego: kiedy usłyszycie, że nie żyję, nie wierzcie, jestem bardziej żywy, niż widzicie mnie dziś. O, chciałbym, żeby to na moim pogrzebie powiedzieli, a wy? Jestem jeszcze bardziej żywy niż w ich. Pierwszy tyran, drugi tyran, od którego Golgota uwolniła ciebie i mnie, to jest grzech. nie będzie miał nad nami siły i władzy. Jakikolwiek to jest grzech dziś w twoim życiu, Jezus mówi, ja go tam pokonałem. Weź i uwierz, że nie ma większej siły niż ty. Czwarty tyran to jest zakon. Bóg mówi, moja miłość z tobą to nie jest wolno, nie wolno. Ostatnio, wiecie, się ze mną wdali w jakąś rozmowę śmieszną ludzie i zaczął mówić jeden, no ja słyszałem, że brat nie wierzy, on myślał, że brat nie wierzy, że zbawienie jest utracalne. Ja mówię, jak najbardziej wierzę, że jest utracalne. Jak to? No to znaczy, co tak? Bóg mnie wykopie według brata. Ja mówię, nie. Sam się wykopiesz, jak będziesz chciał. Bóg cię nigdy nie wykopie. Bóg cię tak umiłował, że cię będzie miłował do końca życia. Ale mówię, wiesz co? Na ten temat podzieliło się wielu ludzi. I przez ten temat zgubiliśmy miłość pańską i braterską. Zaczęliśmy się kłócić, czy można stracić zbawienie. A tak naprawdę pytanie brzmi bardzo głupio. Bo pytając o to, pytamy się tak naprawdę o co? Jak daleko mogę od ciebie, Panie Boże, odejść, żeby nie pójść do piekła? Zamiast się pytać, jak blisko ciebie mogę być, żeby cię kochać i chodzić w pełni Ducha Świętego. Wyobrażacie sobie mnie po ślubie, jak pytam moją żonę, kochana, ile razy cię mogę zdradzić, żebyś się tak za mocno nie gniewała? Czy to nazwiecie miłością? Pierwsze, co by powiedziała, ona jest mądra, ona powiedziała, chłopie, ty mnie w ogóle nie kochasz. Która kobieta chciałaby faceta, który by się tutaj, słuchaj, ile kobitek może być, żebyś, jak, żebyś się za bardzo nie gniewała? To jest jakieś chore. Jak można Bogu zadawać pytanie, jak daleko mogę sobie pójść, żebyś przypadkiem mnie nie posłał gdzieś w ogień? Czy to jest rozmowa z Ojcem? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, a tam pełnym wydechem niech się święci Twoje imię. Twoja wola się dzieje. Ty, dawco chlebia i dawco wszystkiego, miłuję Cię, Panie. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Psalmiści śpiewają, Panie, chcę się do Ciebie przybliżać. Ja nie chcę pytać, jak daleko mogę odejść. Chcę Cię spytać, co zrobić, żeby być jeszcze bliżej. Macie to w sercu? Nie wdawajcie się wtedy w takie rozmowy. A więc nas uwolnił od zakonu, od wolno i niewolno, co można i nie można. Uwolnił nas do wolności dzieci Bożych. I czwarty tyran to jest cielesność. Że ciało nie musi nad nami królować. Ciało w tym znaczeniu biblijnym, czyli ze swoim gniewem, zazdrością, zapalczywością i wszelkimi innymi wadami. Jesteś wolny. Apostoł Paweł mówi nam o tym w liście do Rzymian. Jeśli byście studiowali pod tym kątem list do Rzymian, Rzymian 5 mówi uwolnienie od zapłaty za grzech, czyli od śmierci, Rzymian 6, uwolnienie od niewoli grzechu, Rzymian 7, uwolnienie od siły grzechu i zakonu, Rzymian 8, uwolnienie od obecności grzechu, czyli od cielesności. Super, nie? Powiedziałem w 10 sekund 4 wykłady. O, mówili wtedy arcykapłani żydowscy Piłatowi, nie pisz król żydowski, ależ on powiedział. Jezus, on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, co napisał, to napisał. Jezus, to imię znaczy Pan zbawia. Tu się wypełniło wszystko. Krzyż nie jest po to, by go wykorzystać, jak chcieli politycy. Jest po to, krzyż jest narzędziem śmierci. Krzyż powoduje, że każdy z nas z Boże, kiedy weźmie swój krzyż i będzie naśladował mistrza, to wiecie co, że się nie pokłócimy nigdy? Pamiętajcie, żeby się pokłócić, mój mentor mi to zawsze mówił, dwóch głupców trzeba. Bo gdzie jest jeden mądry, się nie pokłócicie. Krzyż jest po to, by się rozprawić z naszym ego, z naszym ja. Krzyż nie jest po to, aby go korzystać, ale by na nim umierać i wtedy Chrystus może żyć. W czasach Jezusa, kiedy jakiś człowiek zostawał skazany na krzyż i Rzymianie zakładali na niego tą oprzęż krzyżową i prowadzili go za miasto. Wiecie, co to był za człowiek? To już był człowiek, który się pożegnał ze swoimi ambicjami, marzeniami. Ukochał ostatni raz dzieci, ostatni raz przytulił żonę, jeśli ją miał. Ten człowiek wiedział, że idzie po raz ostatni ulicami tej teraźniejszości. A ja i ty, gdy bierzemy krzyż i naśladujemy Pana, to mówimy to, co w tej pięknej pieśni, którą nam wytłumaczył niedawno brat Robert. postanowiłem iść za Jezusem. Nie wracam już. W czasach Rzymu nie było powrotu dla tego, kto brał krzyż. Krzyż był znakiem, że już się nie wróci do domu, że skończyły się walki, pyskowanie, skazaniec, jemu to wszystko jedno. My się czasem spieramy o sprawy Boże, ale pamiętajcie, nie ten jest obstępcą, co broni pomyłki. Możemy się spotkać, nie wiem, ja i nawet pastor i będziemy mieć gdzieś różnicę zdań, albo ja i ty. Nie ten jest odstępcą, co broni pomyłki, bo może nie wiedzieć. Wiecie, kto jest w takiej rozmowie odstępcą? Odstępcą we wszelkiej rozmowie na tematy Boże nie jest ten, kto się myli, ale ten, kto zaczyna nienawidzieć bliźniego z powodu swojego zdania. Kiedy zaczynasz nienawidzieć kogoś, kto myśli inaczej, to już wszystko jedno, co myślimy, bo złamaliśmy dużo większe przykazanie. Jezus skosztował zdrady, kpiny, hańby, octu, śmierci. Dał nam wierność, radość, godność, wino i życie. On jest tym, który nas poprowadził gdzie indziej. Zostawiając was dzisiaj tej zadumie, o której również prowadzący dzisiaj pastor Bogdan mówił, bo ta zaduma jest dobra. Spójrz na krzyż w Biblii. Przeczytaj sobie ten jeden werset, że go ukrzyżowali. Popatrz na krzyż i zadaj sobie pytanie, po co tu jestem? Kto mnie doprowadził do tego miejsca i kto mnie powołał? Jakie są Jego obietnice dane mi, które się spełniają przez krzyż? O Panie, chcę zawsze pamiętać, że to jest Twoja prawda, że nigdy zło nie wygra, ale wygra Twoja miłość. Pamiętaj, że miłość i wiara to nie są uczucia. Miłość nie jest uczuciem, wbrew temu, co Hollywood próbuje nam wmówić. Miłość jest decyzją. Miłość, która jest uczuciem, polega na tym, że oni ona sobie mówią, że będę Cię miłował na dobre i na złe. A 5 lat później sobie mówią, ale ja już nie kocham. Bo jemu się wydawało, że miłość to jest to, co czuję. Miłość to jest to, co zdecyduje. Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego, a ten Syn zdecydował. Pomimo tego, że znał wszystkie Twoje i moje grzechy, grzechy całego świata, podniósł ten ciężki kawał drewna i poniósł za żal na Golgotę. I tam krzyknął przed wszystkim, przed wszechświatem. Myślę, że najlepsze urządzenia nie potrafią tego krzyku wyłapać, ale on brzmi nad światami, wszechświatami. Wykonało się. Oddajmy chwałę Jezusowi. Wykonało się. Oddajmy Jemu chwałę. Amen. Aleluja.